Kim jest frontend developer? Czym na co dzień się zajmuje? Jakie umiejętności i kompetencje są na tym stanowisku niezbędne? Od czego zacząć przygodę z programowaniem? Na te i inne pytania odpowie Krzysztof Suchecki, trener frontend developerów, programista freelancer, psycholog. Ja nazywam się Jakub Grzesiuk i zapraszam na kolejny odcinek podcastu.
Słuchasz podcastu z cyklu Praca w IT realizowanego w ramach Strefy Technologii Uniwersytetu SWPS. Więcej informacji związanych z kulisami pracy w branży IT znajdziesz w kanałach naszego projektu na YouTube i Spotify.
Cześć Krzyśku, miło Cię gościć.
Cześć Kuba, miło mi również tutaj się pojawić z Wami.
A gdybyś tak właśnie w kilku zdaniach zechciał nam przybliżyć swoją personę.
Z wykształcenia jestem psychologiem. Obecnie trochę, jakby coraz więcej staram się działać w tej działce, bo stawiam swoje pierwsze kroki jako terapeuta, ale od kilku lat też pracuję jako właśnie frontend developer. Zacząłem gdzieś tam od pracy w dużej firmie, w dużej korporacji. Zakończyłem tę przygodę w zeszłym roku. Teraz pracuję jako programista freelancer, więc trochę na takiej zasadzie, co się nawinie, jeśli chodzi właśnie o frontend, to w ten sposób działam. Z grubsza tyle.
Okej. Na pewno o pewne tematy będę gdzieś po kolei zahaczać. Krzyśku, temat tak naprawdę dość obszerny, bo frontend, poprzedni webinar był dedykowany backendowi, więc trochę można powiedzieć jakby ogień i woda, takie dwie różne rzeczy przeciwstawne. I gdybyś tak z grubsza nam zechciał powiedzieć, to jest oczywiście dość ogólne pytanie, natomiast kim jest frontend developer?
Frontend developer, tak no w dużym skrócie, to jest osoba odpowiedzialna za wytworzenie widoku, czyli wytworzenie tego, co użytkownik końcowy widzi na stronie internetowej. Nie? No bo frontend developer zajmuje się web developmentem, czyli jakby produkowaniem stron internetowych, aplikacji webowych i zajmuje się tą stroną, którą widać, czyli wytworzeniem widoku, warstwy wizualnej i wytworzeniem logiki, którą ten widok steruje. Więc za to z grubsza jest odpowiedzialny frontend developer, za to też, żeby się właśnie z tym backendem kontaktować za pomocą właśnie tego interfejsu, który wytworzy.
Mhm. I czy wszystko, z czego korzystamy tak naprawdę na co dzień, czy to jest aplikacja, czy to jest strona internetowa, to zawsze jest frontend, który ty widzisz i backend, którego tak naprawdę taki zwykły użytkownik nie widzi?
Z reguły tak. Z reguły to właśnie odwiedzając jakieś strony internetowe, aplikacje webowe, korzystamy z interfejsu, który jest z dużym prawdopodobieństwem wytworem frontend dewelopera. Oczywiście też może być to wytwór backend dewelopera, jeżeli taki deweloper ma umiejętności, ma ochotę też zająć się tą warstwą wizualną, ale tak, ta warstwa, z którą my wchodzimy w jakąś interakcję, to jest właśnie efekt frontend development.
Okej. Okay. A gdybyśmy, czy istnieje, nie wiem, jakieś takich kilka głównych różnic właśnie między frontendem a backendem, bo tak jak właśnie wspomniałeś, to co widzimy, to jest prawdopodobnie tak twór frontend developera, albo full stack developera, tak? Czyli osoby, która gdzieś miesza te dwie rzeczy. Czy jest jakaś jeszcze taka duża różnica między frontendem a backendem?
Powiedziałbym, że ta różnica polega na zakresie odpowiedzialności za logikę, która steruje tą stroną. Logikę, czyli właśnie te mechanizmy, które się dzieją, że tak powiem, pod maską. Frontend developer będzie odpowiedzialny na przykład za to, co robi dany przycisk, co robi dany input, co robi dany select, tego typu rzeczy, albo co się dzieje, jak przeskrolujemy na sam dół, na samą górę i tak dalej. I do pewnego stopnia też właśnie jesteśmy w tę logikę zaangażowani. To znaczy na przykład wykonujemy pewne skrypty, które pobierają jakieś dane, które to wyświetlają użytkownikowi, ale całą resztą, czyli już tak naprawdę wydobyciem tych danych z bazy danych albo modyfikacją czegoś na bazie danych albo właśnie takich operacji na serwerze, tym już się zajmuje backend. Frontend jakby operuje tym, co jest w przeglądarce, zajmuje się tą logiką tak w bardzo taki powierzchniowy sposób, a wszystko to, co pod spodem, właśnie jakieś modyfikacje, jakieś dodawanie treści do bazy danych, usuwanie z niej, no tym już się zajmuje backend.
Mhm. Kiedyś słyszałem takie, moim zdaniem, dość trafne porównanie frontendu i backendu. Kiedy na przykład idziemy do restauracji, frontend to jest tak naprawdę tu, gdzie przychodzi klient, czyli a stoły, kelner podaje menu, odsuwa krzesło, a backend to tak naprawdę wszystko to, czego nie widzimy, czyli to, co się gdzieś tam dzieje w kuchni. Czy myślisz, że to jest takie dość trafne porównanie?
Trochę tak jest, chociaż no to mocno zależy od zakresu aplikacji, nad jaką pracujemy. Istnieją aplikacje w 100% frontowe, które na przykład nie potrzebują dostępu do jakiejś bazy danych, które nie potrzebują takich modyfikacji. Może to być aplikacja stricte wizualna na przykład. Wtedy jakby odchodzi cała odpowiedzialność z tą tak zwaną kuchnią, którą opisałeś, ale generalnie rzecz biorąc przy takich, nie wiem, produkcyjnych aplikacjach albo takich, gdzie użytkownik wprowadza jakieś zmiany, na przykład ma swoje konto, coś na tym koncie robi, to jak najbardziej. Ja bym jeszcze co do tego kelnera ewentualnie być może jakoś tak poszerzył trochę ten obrazek, bo też bardzo często właśnie w dużych aplikacjach istnieje coś pomiędzy frontendem a backendem, czyli właśnie taka instancja, która służy jako taki łącznik frontu z backendem. Front przekazuje jakieś informacje właśnie temu kelnerowi, ten kelner zanosi to do kuchni, to co da mu kuchnia weźmie z powrotem i zaniesie do tego klienta, czyli do frontu. I tak też często właśnie się to odbywa, nie? Że jest jeszcze jakiś taki łącznik, jakiś pośrednik pomiędzy backendem a frontem.
Mhm, okej, okay, dzięki. A też odniosłem wrażenie, że frontendowiec musi też dość ściśle współpracować z backendowcem. Z kim jeszcze trzeba współpracować po prostu, żeby się odnaleźć w takiej roli?
To też zależy od tego, jak firma albo jak działalność danego programisty jest zorganizowana. Jeżeli jest to firma, która na przykład działa w Scrumie, czyli w tym takim teraz bardzo popularnym systemie pracy na przykład w korporacjach, no to programista współpracuje na przykład z product ownerem, czyli z tą osobą, która zarządza produktem, która ma wytyczne na temat tego, jak coś ma wyglądać, która decyduje o kierunku rozwoju na przykład danego produktu. No właśnie tak jak powiedziałeś, musimy, frontend developer musi współpracować z backendem, z testerem również, bo dobry frontend to otestowany frontend, także współpraca z testerem jak najbardziej. No jeżeli to jest Scrum, no to Scrum Master. Dobrze jest pozostać w dobrym kontakcie ze Scrum Masterem w razie jakichś kłopotów, wątpliwości na temat takiego środowiska pracy. No i wszystkie takie stanowiska techniczne typu, nie wiem, helpdesk na przykład w firmie, bo no, programista ma swój sprzęt, czasami coś z tym sprzętem jest nie tak, czasami coś jest nie tak z tym softwarem, który na komputerze danego programisty jest, także no, wydaje mi się, że to są właśnie takie osoby, z którymi głównie frontend developer powinien mieć kontakt. No i oczywiście, jeżeli w zespole jest drugi frontend developer, no to z tym drugim frontend developerem.
Jasne. Chciałem teraz wrócić do tego, co powiedziałeś w ogóle na początku, przedstawiając się, że przez pewien czas pracowałeś w korporacji, teraz jesteś freelancerem. Gdzieś sięgając pamięcią do tych czasów swoich korporacyjnych, czy mógłbyś nam troszeczkę opowiedzieć więcej, jak taki przeciętny dzień na pracy, czy w sensie w roli frontend developera wygląda?
W korporacji właśnie w tym systemie skramowym pracowałem. Ten system polegał na takich sprintach dwutygodniowych, w trakcie których wytwarzaliśmy jakąś część oprogramowania. Taki sprint rozpoczynał się właśnie planowaniem sprintu, czyli rozmawialiśmy o tym, co jest do zrobienia, kto to zrobi, jaki jest dokładnie zakres tego, co jest do zrobienia, po czym poznamy, że już jest zrobione i tak dalej, i tak dalej. Kończy się taki sprint oczywiście podsumowaniem, a taki typowy dzień pracy właśnie już w trakcie trwania tego sprintu nie musi się zaczynać, ale często jest tak, że zaczyna się od tak zwanego daily, czyli takiego krótkiego spotkania członków zespołu, w trakcie którego wymieniamy się tym, co już zostało zrobione, czy mamy jakieś trudności, czy czegoś potrzebujemy, czy wszystko idzie zgodnie z tymi założeniami na planowaniu. No i po takim daily właśnie, po takiej tak zwanej odprawie siadamy do pracy. Jeżeli jest to właśnie 8-godzinny tryb pracy, no to w zależności od tego, jakie dany deweloper ma przyzwyczajenia i możliwości, no to na przykład ja lubiłem to robić w takich blokach 1,5 godziny, 2 godziny, potem jakieś 5-10 minut przerwy, żeby chociaż tam sobie gdzieś popatrzeć w okno daleko, oderwać trochę oczy od komputera, jakaś kawka i potem znowu powrót do pracy. Często jakieś spotkania w ciągu dnia, jakieś dodatkowe ustalenia właśnie z product ownerem, z menedżerem, między deweloperami właśnie, jak trzeba coś dookreślić, dodatkowego ustalić, właśnie też z testerem, zależy na jakim etapie wytwarzania tego oprogramowania jesteśmy. Tak, także no, spotkania plus taka praca przy komputerze twarda właśnie, polegająca po prostu na kodzeniu.
A czy pracując jako freelancer odczuwasz jakieś braki, jeżeli na przykład chodzi, nie wiem, współpracy z ludźmi, czy po prostu jesteś jakby takim jedną osobą, która wszystkim musi zarządzić, czy też tutaj współpracujesz na co dzień z różnymi osobami?
Trochę tak. Ja właśnie pracując jako freelancer, no, są plusy i minusy, jak wszystkiego. Taką główną różnicą dla mnie na przykład jest to, że teraz mam bezpośredni kontakt z klientem. Teraz moim klientem nie jest product owner, którego z kolei klientem jest na przykład firma, czyli ktoś wyżej albo jakiś zewnętrzny kontrahent. Teraz to ja rozmawiam z klientem i to ja muszę wiedzieć, o co mu chodzi dokładnie. To nie musi być w ogóle na przykład osoba techniczna. Także ja muszę gdzieś tam albo dostosować swój język, albo spróbować dostroić się do tego przekazu, który właśnie klient mi przedstawia. Musimy się jakoś dogadać, to po pierwsze. Po drugie, no, jako że nie mam z góry określonego czasu pracy, no to muszę tego mocno pilnować. I to raz wychodzi lepiej, raz gorzej. Nieraz mi się już zdarzyło, że kawka 15-minutowa przerodziła się gdzieś tam w dwugodzinną sesję oglądania głupot na YouTubie, po czym jest godzina 11, coś trzeba zrobić, nie? I potem trzeba jakoś właśnie skompresować ten czas, który został wcześniej spędzony na czymś innym. Także no to jest ta trudność, nie? Właśnie w jakby zarządzaniu swoją pracą, swoim czasem, że po pierwsze to ja mam bezpośredni kontakt z klientem, więc ja jestem odpowiedzialny za to, żeby się z nim dogadać, ja jestem odpowiedzialny, żeby mu przedstawić ten ostateczny wynik mojej pracy, no i ja jestem odpowiedzialny za zarządzanie swoim czasem pracy.
Mm-hmm. Okej. Okay. To jest jedno z wyzwań, które gdzieś teraz zaznaczyłeś. Jakie jeszcze twoim zdaniem są wyzwania w takiej pracy frontend dewelopera?
Wydaje mi się, że też dosyć dużym wyzwaniem jest taka zdrowa umiejętność powrotu do życia, chyba po pracy. Ja na przykład przez długi czas miałem dosyć dużą trudność, zwłaszcza w tej pracy w korporacji, żeby po skończonej pracy, jeżeli powiedziałem sobie, dobra, że 16 to już jest koniec, to co miałem zrobić, to zrobiłem. Jeżeli nie zakończyłem jakiegoś etapu, który w mojej głowie był istotny, dokończenie jakiejś funkcji, jakiejś konkretnej funkcjonalności, jeżeli nie udało mi się tego skończyć tego dnia, to często odchodziłem od komputera, mieląc nadal w głowie cały ten proces, nie? Że nieważne, że moje oczy nie patrzą już w ekran, ja nadal myślę o tym, jak to zrobić, idę pod prysznic, cały czas myślę o tym, jak to zrobić i jak to wymyślę, to idę zaraz to zapisać, nie? Więc myślę, że takim właśnie sporym wyzwaniem jest to, żeby gdzieś ten balans pomiędzy pracą a czasem, który jest poza pracą, żeby mądrze sobie ustawić. I to, że nie patrzę fizycznie w danym momencie w ekran, to nie znaczy, że nie pracuję. Mi trochę zajęło, żeby to zrozumieć.
Mhm. W międzyczasie pojawiły nam się trzy pytania, więc teraz je zadam. Niektóre gdzieś będziemy też dalej jeszcze rozwijać. Pierwsze pytanie to, jak widzisz możliwy udział frontendowca w branży marketingu? Czy na przykład umiejętności na stanowisku frontend dewelopera mogą się przydać w agencji reklamowej?
Myślę, że jak najbardziej. Umiejętności frontend dewelopera są takie mocno wizualne, dające duże efekty. Frontend deweloper ze swoimi umiejętnościami potrafi dużo treści wypuścić w świat, nie? Które są takie, jeżeli te umiejętności są jakby gdzieś tam na bieżąco weryfikowane z tym, co jest trendy, na przykład teraz w marketingu, to te umiejętności mogą być dużym narzędziem właśnie, żeby te treści marketingowe gdzieś rozprzestrzenić, bo internet no, jest teraz właśnie główną taką dźwignią handlu, wydaje się, i to, że osoba umie w tym internecie się poruszać, umie wytworzyć treści, które się w nim znajdują, no to myślę, że jak najbardziej. Jak najbardziej. Mm-hmm.
Mm-hmm. Zwłaszcza, że ludzie, tak mi się wydaje, kupują oczami, prawda? I jak coś wygląda estetycznie, jest ładne, czy jest zaprezentowane w super sposób, to na pewno przykuwa to bardziej uwagę. A jaka jest różnica między obowiązkami frontendowca i UX designera? Bo też widziałem, że skończyłeś studia podyplomowe, w związku z tym myślę, że możesz mieć trafne obserwacje.
UX designer to jest etap troszeczkę wcześniej niż wytworzenie już faktycznego widoku. Często jest tak, i to jest coraz częściej, i myślę, że to będzie szło w tę stronę, że właśnie firmy zatrudniają UX designerów po to, żeby to właściwie oni byli odpowiedzialni za to, jak witryna, strona, aplikacja ma wyglądać. co ma się dziać, jaka ma być ścieżka użytkownika. Po naciśnięciu tego przycisku idziemy tutaj. Ta strona wygląda tak. Te treści są takie. Kolory są takie i takie. A front-end developer właśnie już w takiej nowoczesnej firmie dostaje to wszystko od UX designera i jego zadaniem jest po prostu przelać to wszystko na język programowania i, że tak powiem, wypluć to do przeglądarki. To, co się dzieje w kwestii logiki, to znaczy w jaki sposób to się dzieje, że my dostajemy takie treści na stronie i w jaki sposób to się dzieje, że po naciśnięciu tego przycisku coś się zadziało, no to to już jest odpowiedzialność front-end developera, ale jakby UX designer to jest taki scenarzysta, nie? Trochę w tym procesie. To on mówi, co ma się zadziać, jak to ma wyglądać też, więc taki scenarzysta, scenograf powiedziałbym. Mhm. Nie?
A jak nie ma UX designera, to czy na przykład ty jesteś odpowiedzialny za zaprojektowanie jakiegoś przycisku, że na przykład on będzie zielony?
Często tak. Często tak. W przypadku właśnie braku UX designera, no to albo graphic designer, jeżeli taki jest, no to on wtedy na przykład właśnie całą tę paletę elementów interaktywnych i nieinteraktywnych dostarcza deweloperowi, no ale też często jest tak, że frontend developer jest taką trochę instytucją w firmie i on jest odpowiedzialny za projekt, on jest odpowiedzialny za to, żeby ten projekt dostarczyć. Różnie bywa.
I jeszcze jedno pytanie. Kto wykonuje projekt na przykład strony internetowej, będąc freelancerem, frontend developerem?
To też zależy. Są klienci, którzy zgłaszają się właśnie do takich freelancerów albo gdzieś swoje ogłoszenia wystawiają i oni mają swój projekt. Oni wiedzą, jak chcą, żeby jak to ma wyglądać. Mają pewną wizję. Czasami ona jest bardzo konkretna. Są to już gotowe pliki z Photoshopa na przykład. Czasami jest to wizja mniej konkretna na zasadzie, ja chcę, żeby to było czerwone, tutaj zielone, to żeby było kwadratowe, weź mi to zrób, potem ja to zobaczę i ci powiem, czy ok, czy coś modyfikujemy. A czasami no, jakby proszą o wsparcie takie kompleksowe, czyli chcę nowoczesną stronę, proszę zrób jakiś projekt i dogadamy się. Także to mocno zależy od klienta.
A jeszcze tak mi teraz przyszło takie pytanie do głowy, ile w ogóle trwa jeden projekt. Może gdybyś się podzielił takim doświadczeniem, ile trwał twój najkrótszy, a ile najdłuższy projekt, żebyś my i też widzowie i słuchacze mogli sobie to jakoś zwizualizować. Ile to jest pracy?
No, nie będzie to znowu szok, jak powiem, że to mocno zależy, ale jak powiedziałeś najkrótszy i najdłuższy, to wydaje mi się, że najkrótszy projekt zrealizowaliśmy w jeden dzień. To był projekt akurat właśnie w tej korporacji, w której pracowałem, który polegał na tym, że potrzebujemy dodatkowego ekranu, który będzie informował użytkownika o poszczególnych etapach na jakiejś tam ścieżce, w którą on jest zaangażowany, już nie wchodząc w szczegóły. I ten ekran na samym dole miał mieć jakiś przycisk, ten przycisk miał wywoływać taki formularz kontaktowy. I po wypełnieniu tego formularza kontaktowego on sobie gdzieś tam leciał, ten formularz, i my dziękowaliśmy za uwagę na tej witrynie. I to był projekt, który zajął nam dzień z otestowaniem tego wszystkiego. To naprawdę bardzo małe i też było bardzo pilne. Mieliśmy dosyć mocno zaznaczone ze strony kierownictwa, że to jest coś pilnego, nie będziemy nad tym jakoś za długo się móżdżyć, bo to jest coś, co potrzebujemy właściwie na wczoraj. Nie? To też jest taki częsty, jakby częste określenie. No to zrobiliśmy na wczoraj i zajęło to jeden dzień. Jako, że nie było tam skomplikowanych funkcjonalności, to też nie trzeba było tego jakoś testować nie wiadomo jak. Oczywiście zawsze trzeba w kontekście całej aplikacji, ale nie trzeba było wymyślać jakby koła na nowo. A najdłuższy projekt, no pół roku, jakiś taki zaawansowana funkcjonalność, na przykład takie kompleksowe statystyki dla klienta odnośnie tego, co w tej aplikacji zrobił, co zamierza zrobić, jakieś takie jego plany, dotychczasowe wyniki, więc musi jakby dużo pracy po stronie designerów, żeby te statystyki, które są w formie liczbowej gdzieś w bazie danych właśnie przedstawić wizualnie. No wiele rozmów między nami i designerami, my im mówiliśmy, że tego się nie da, oni nam, że to musi się dać, bo inaczej to nie ma sensu, a my potem mówiliśmy, że no dobra, da się, ale trochę dłużej i tak dalej, i tak dalej. I ostatecznie tak około pół roku zeszło, przy czym nadal po tym pół roku mieliśmy na końcu taką wersję do rozwoju, nie? Że to nie jest ostateczny koniec, tylko gdzieś tam ten projekt, który sobie założyliśmy, został skończony, ale tam jest jeszcze parę rzeczy do zrobienia.
Okej, i to jest tak, że ty jako frontend developer to pracujesz nad jednym projektem aż do końca, czy w międzyczasie, nie wiem, czy masz 2-3 projekty, które realizujesz w tym samym czasie?
Też zależy. Jeżeli to jest bardzo ważny projekt dla firmy, który ma bardzo ograniczone ramy czasowe i one są bardzo krótkie, no to z dużym prawdopodobieństwem, jeżeli dany deweloper już gdzieś tam coś w tym obszarze działał, no to jeżeli zostanie do tego projektu przypisany, to być może będzie to jego jedyny projekt, taki na full etat. Ale jeżeli to są jakieś mniejsze rzeczy z mniejszymi, to znaczy z mniej restrykcyjnymi ramami czasowymi, to bywa tak, że nawet w ciągu dnia gdzieś z projektu na projekt się przełączają.
Okej, dzięki. Krąży wiele mitów dotyczących frontend deweloperów. Ja też przez moją karierę się z kilkoma spotkałem, ty pewnie też, więc chciałem teraz chwilkę poświęcić na jakby ich przytoczenie i no właśnie, czy potwierdzasz, czy zaprzeczasz? Pierwszy mit, na który ja się kiedyś natrafiłem, to, że frontend developer używa na przykład dziwnych języków programowania, na przykład PHP albo JavaScript, który dla niektórych może jakoś dziwnie wyglądać. Powiedz mi, czy to prawda, czy nieprawda?
W dużym skrócie to nie powiedziałbym, że to jest prawda. Nie, to nieprawda, że to są dziwne języki. One mają dosyć, zwłaszcza takie jedno dosyć specyficzne założenie, na przykład JavaScript, chociaż PHP w sumie też, to są języki, które na przykład nie posiadają silnego typowania. Czyli tak w dużym skrócie, jeżeli deklarujemy sobie jakąś zmienną w takim programie JavaScriptowym, no to możemy po prostu napisać, że zmienna o nazwie A równa się 10 i to wszystko. Nie musimy podawać typu tej zmiennej, mimo że wiemy, że ona jest liczbą, nie? No, 10 jest liczbą. Inne języki programowania wymuszają takie typowanie po to, żeby później nie było niespodzianek, na przykład jeżeli zamiast tej dziesiątki wleci ciąg znaków, albo jeżeli zamiast dziesiątki ktoś wrzuci zdjęcie. Taki JavaScript sam w sobie nie zabezpiecza nas przed takimi rzeczami. Od tego mamy TypeScript, to jest taka nakładka na JavaScript, no ale nie można powiedzieć, że JavaScript jest tym, co nam to daje. No nie, JavaScript tego nie ma. Czasami to jest ułatwienie, bo na przykład powoduje to mniej pracy po stronie dewelopera, bo jeżeli on nie musi się zastanawiać nad tym, jakiego typu zmiennej oczekuje, na przykład od backendu albo skądś tam, no to nie musi tego pisać. To jest mniej pracy. Program działa, no właśnie działa, dopóki nie zadzieją się jakieś nieprzewidywane rzeczy. Nie? I tutaj pojawia się ten problem, czyli właśnie JavaScript nie jest językiem silnie typowanym. No radzimy sobie z tym, ale to, że musimy sobie poradzić, jest właśnie tak jakby na niekorzyść tego języka. Poza tym, nie wiem, nie sądzę, żeby to był dziwny język. Myślę, że jest to to są bardzo przystępne języki, dosyć uniwersalne, no PHP może trochę mniej, bardzo szeroko używane, no cały internet jest zbudowany z JavaScriptu i PHP właściwie, więc wszędzie go można napotkać. PHP już tak coraz bardziej chyba jest widziany jako taki trochę archaiczny gdzieś tam sposób na zapoznanie się ze światem IT. Aczkolwiek no ja miałem sporo do czynienia, sam jakby nie pisałem PHP-a, ale miałem sporo do czynienia właśnie też w tej firmie, w której pracowałem, tą rolę kelnera, o której rozmawialiśmy w tej metaforze restauracji, właśnie pełnił PHP, nie? Że on gdzieś to PHP był odpowiedzialny za serwowanie na przykład tych widoków, czyli to serwowanie też wyszło fajnie odnośnie kelnera. Nie? Ale nie są to dziwne języki. Mają swoje pewne jakieś tam może ograniczenia albo dosyć specyficzne rozwiązania, ale to nie nazwałbym od razu ich dziwnymi. Nie?
Tak mi się śmiesznie skojarzyło, bo wspomniałeś, że cały internet stoi na PHP i JavaScriptie, to tak jak cały controlling i finanse w ogóle na całym świecie stoją chyba na Excelu. Też kiedyś słyszałem takie porównanie, że właśnie Excel dźwiga wszystko na sobie. Kolejny mit to, albo nie, że frontend to tylko wstęp do backendu. Co ty na to?
Może funkcjonować jako wstęp do backendu, to znaczy wydaje mi się, że frontend sam w sobie ma, to znaczy no zależy dla kogo, dla mnie ma chyba niższy próg wejścia niż takie programowanie stricte backendowe, to znaczy ja nie musiałem mieć aż takiej dużej właśnie wiedzy wejściowej, ani aż tak długo nie musiałem spędzać nad tym czasu, żeby już mieć fajne efekty, takie wymierne jakieś właśnie rezultaty w przeglądarce, żeby się cieszyć tym, co zrobiłem i tak dalej, i tak dalej. zależy mocno, myślę, od osobowości. Nie są ludzie, którzy właśnie bardziej w cyferki, bardziej w Excele, tego typu rzeczy, a są ludzie, którzy właśnie chcą też zobaczyć, co zrobili, i przez zobaczyć mam na myśli jakąś fancy stronę wizualną. Myślę, że jeżeli ktoś jest w stanie już wcześniej, jeszcze zanim podejmie naukę programowania, mniej więcej określić, co on by chciał robić w IT, czy bardziej by chciał pójść w backend, czy w frontend, to nie doradzałbym mu zaczynanie na przykład od frontendu chyba, bo to by był zbędny etap. Natomiast jeżeli ktoś by powiedział, że być może kiedyś backend, a zacznę sobie od frontu, to też na pewno bym go z tej ścieżki nie odwodził, bo to brzmi ok. Ale jeżeli wiesz, że chcesz robić backend, to rób backend.
Mhm, okej. A jeszcze jeden mit, na który trafiłem, to że frontendowiec tworzy tylko ładny layout na to, co już tak naprawdę działa i zostało stworzone.
Też trochę zależy. Widać powoli taki trend, nie wiem na ile on będzie kontynuowany, ale często widać nawet w ogłoszeniach o pracę, że rozróżnia się frontend dewelopera a JavaScript dewelopera albo no, full stack dewelopera. I to właśnie też miało miejsce w firmie, w której pracowałem, że faktycznie taki frontend developer był bardziej odpowiedzialny tylko i wyłącznie za wytworzenie warstwy wizualnej, a to JavaScript developer był odpowiedzialny za logikę, która tam się dzieje właśnie pod tą warstwą wizualną. W praktyce nie zauważyłem aż takiej różnicy. Ja w pracy frontend developera byłem odpowiedzialny zarówno za wytworzenie, to znaczy ostylowanie tej funkcjonalności, to jak ona wygląda, ale też za to, co się dzieje, jak użytkownik wchodzi w interakcję z tą stroną, czyli za kontakt właśnie z backendem, za jakieś tam podstawowe operacje obliczeniowe, które musiały się zadziać na danej witrynie. Więc na pewno nie można tak powiedzieć, że frontend developer to jest osoba, która gdzieś tam ogarnia stylowanie czegoś, co już zostało zrobione. Zdarzają się takie stanowiska. Ciężko powiedzieć, czy to pójdzie w tę stronę, że faktycznie to się tak wyspecjalizuje, nie? Że będą po prostu osoby, które tylko to robią, potem są tylko osoby, które tylko zajmują się logiką. No ciekawe w sumie, może z racji tego, że coraz więcej osób chce to robić, może tak.
Mhm. Okej. Dzięki. Zanim przejdziemy do kompetencji i niezbędnych umiejętności, są dwa, trzy pytania z czatu. Pytanie do ciebie jest pierwsze, czyli będąc freelancerem, frontend developerem, żeby przetestować daną stronę lub aplikację, czy wysyłasz ją do jakiegoś zewnętrznego testera, czy to ty musisz mieć taką umiejętność testowania?
Ja polegam na swoich testach z reguły. Też właśnie tym, czym się zajmuję, to czym się zajmuje frontend developer też między innymi, to jest pisanie testów takich po stronie frontu, czyli testów jednostkowych albo testów end-to-end, bo na przykład właśnie w dużej firmie, jeżeli mamy testera, to jego odpowiedzialność też jest różna. Może to być na przykład tester automatyczny, który sprawdza, jak działa dany wycinek aplikacji w całym kontekście, to znaczy w całym ekosystemie, razem z podłączonym jakimś systemem płatności, z systemem mailowym i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jeżeli chodzi o samą frontową funkcjonalność, czyli czy po wejściu na tę stronę renderuje się to, co ja chciałem, czy po naciśnięciu tego przycisku dzieje się to, co ja chcę, to jest odpowiedzialność frontend dewelopera, żeby to otestować, nie? Żeby napisać testy, które to sprawdzają. Ja w swojej pracy freelancera jak na razie też nie angażuję się w projekty samodzielnie na tyle duże, żeby potrzebować pomocy zewnętrznego testera. Jeżeli to jest, ja jestem odpowiedzialny za wycinek jakiejś większej całości, to na przykład też informuję klienta, że ta funkcjonalność, którą ja stworzyłem, ona jest przetestowana, ale tylko w tej zamkniętej jakby kapsułce, którą ja wytworzyłem, nie? Czyli w obrębie tego, za co ja jestem odpowiedzialny, ale jeżeli będziesz chciała sprawdzić, jak to się zachowuje w jakimś większym procesie, na przykład jeżeli to, co ja wytworzyłem, będzie jakimś etapem na drodze użytkownika, no to trzeba to uwzględnić w jakimś teście automatycznym na przykład, nie? Albo właśnie w teście takim obszarowym, który sprawdza całą twoją funkcjonalność.
Jasne. Czy skończona psychologia przydała się w pracy i podczas jej szukania?
Myślę, że na pewno. Znaczy ciężko mi powiedzieć, jakby było bez skończonej psychologii, nie? No bo nie byłem w takiej sytuacji. Ale myślę, że trochę tak. No, być może, no, nie wiem na 100%, czy to jest efekt studiów gdzieś tam, ale no, miałem też jakieś zajęcia z marketingu, z zarządzania. Mniej więcej orientuję się, na czym polegają jakieś tam mechanizmy marketingowe. Trochę też na czym polega psychologia biznesu, więc jest to dosyć pomocne w rozmowach właśnie na przykład z menedżerami. Jest to pomocne gdzieś tam trochę w budowaniu swojego wizerunku na bazie jakichś takich, może nie wytycznych, ale jakichś takich dobrych praktyk wyniesionych właśnie z mechanizmów psychologicznych, bardziej niż z takich suchych jakichś, nie wiem, ekonomiczno-biznesowych, technicznych danych, nie? Nie chcę tutaj powiedzieć, że studia psychologiczne uczą kompetencji miękkich, ale na pewno gdzieś chyba układają te kompetencje w jakieś takie bardziej wyartykułowane ramy. Może tak.
Dzięki. Druga część tego pytania jest skierowana do mnie. Jak jest widziany dyplom z psychologii przez rekruterów? To też, jeżeli mam być szczery, to jest rzecz, na którą ja patrzę najmniej, jeżeli się zapoznaję z CV-ką. Dla mnie i myślę też, że dla większości rekruterów, jak i też menadżerów, chyba takie umiejętności czy też doświadczenie, które kandydat czy kandydatka zdobywali przez lata, liczy się najbardziej. A to, jaki mają background, tak naprawdę gdzieś tam zawsze schodzi na drugie miejsce. Dobra, Krzyśku, powiedz mi tak. Jakie twoim zdaniem kompetencje i umiejętności są niezbędne, żeby zostać frontendowcem?
Wydaje mi się, że przede wszystkim po prostu trzeba lubić pracować na komputerze. I tak jak ja to widzę, to wydaje mi się, że jeżeli, nie wiem, jesteś osobą na przykład w rodzinie albo w gronie znajomych, która jest zawsze proszona o coś, żeby coś gdzieś znaleźć w internecie albo żeby, nie wiem, zaprogramować kanały na telewizorze albo tego typu rzeczy i lubisz to i tego typu jakieś tam łamigłówki cię gdzieś tam rajcują, to już byłby dla mnie chyba dobry sygnał, że taka osoba najprawdopodobniej sobie poradzi, bo często się mówi o jakichś tam kompetencjach matematycznych, jakichś takich typowo ścisłych. I jasne, no niedobrze byłoby mieć osobę, która ma jakieś takie potworne zaległości, na przykład właśnie z przedmiotów ścisłych albo zupełnie jej nie leży taki sposób myślenia. Ale jeżeli tak nie jest, to myślę, że droga wolna jak najbardziej. Jeżeli właśnie lubisz pracę przy komputerze, jeżeli lubisz takie czasami wyzwania techniczne i na przykład samemu dochodzić do rozwiązania i samemu z pomocą internetu na przykład oczywiście, nie? No bo jakby praktycznie odpowiedzi na praktycznie wszystkie pytania dotyczące jakichś tam technicznych zagwozdek można znaleźć w internecie, to myślę, że jak najbardziej jest to duży sygnał, że taka predyspozycja jest. Nie? Ciężko mi ją nazwać w ogóle jakoś jednym słowem, bo nie nazwałbym tego jakoś, nie wiem, kompetencjami ścisłymi, czy coś, tak po trochu ze wszystkiego. To na pewno, bo właśnie te kompetencje miękkie to jest też zdecydowanie rzecz, która jest potrzebna w pracy front-end dewelopera. Także jeżeli do tej smykałki właśnie gdzieś około technicznej lubisz pracować przy komputerze, przeinstalowywałeś mamie Windowsa dużo razy, to jest coś dla ciebie, plus właśnie umiejętność formułowania problemów, to znaczy wiesz, co jest do zrobienia na komputerze, potrafisz o tym opowiedzieć, to znaczy potrafisz nawet na przykład wskazać etapy, jakie są potrzebne do zrealizowania jakiegoś zadania na komputerze, to uważam to za taką kompetencję z pogranicza twardej i miękkiej, nie? Jeżeli masz taką umiejętność, jeżeli jeszcze umiesz na przykład Google'owi powiedzieć, o co ci chodzi i Google ci odpowiada tym, o co ci chodziło, no to w ogóle super. To są takie właśnie kompetencje, które myślę, że bardzo ułatwiają taką pracę. Jeżeli ktoś czuje, że potrafi rozmawiać z komputerem właściwie, można tak to nazwać, to sobie poradzi. Mhm.
Trochę już też odpowiedzieliśmy na ten taki mój follow-up question. Czy frontendowiec musi mieć zmysł artystyczny, taki, że właśnie jakoś, nie wiem, zaprojektować guzik wow?
Nie powiedziałbym. Wydaje mi się, że jest już tyle dobrych materiałów w internecie i można znaleźć tyle dobrych praktyk, że nie jest to konieczne. Jest wiele też takich wytycznych w internecie odnośnie tego, Na przykład jaki kontrast powinny mieć twoje elementy na stronie. Są nawet też narzędzia automatyczne, które to sprawdzają. Przeróżne szablony można sobie przejrzeć, zanim się zabierze za jakiś własny projekt. I myślę, że to jest też trochę coś, co można sobie wypracować, co można sobie wyrobić. Taka intuicja w kierunku wytwarzania stron internetowych, bo to jest dosyć specyficzna działka. Zmysł artystyczny na pewno nie przeszkodzi. Chyba, że ten zmysł artystyczny miałby na przykład przysłonić użyteczność. Nie? To też może się ze sobą gryźć. Na pewno bym nie powiedział, że to jest coś, co ktoś powinien mieć.
Okay. Żeby... Dobra, super, dzięki. A od czego zacząć? Jak w ogóle się rozwijać? Jak zostać front-end deweloperem?
Coraz ciężej jest zostać front-end deweloperem, wydaje mi się, bo bardzo dużo ludzi aspiruje do tego stanowiska i w przeciągu kilku ostatnich lat ten rynek naprawdę się wysycił. Nie ma co się czarować. Wydaje mi się, że taką jakby podstawową kwestią, też chyba osobowościową, jest to, żeby zdecydować, czy chcę to zrobić samodzielnie na własną rękę, rajcuje mnie zrobienie tego samodzielnie, czy też już na początku wiem na przykład, że jak nie mam nad sobą bata, jak nie mam jakiegoś terminu z góry narzuconego, to ciężko mi to będzie szło. Jeżeli ta pierwsza opcja, no to kursów w internecie jest po prostu od groma. Można bazować na opiniach też w internecie, żeby sprawdzić, czy te treści, na które się natknąłem, są wartościowe i na tej podstawie stwierdzić, czy te kursy online są ok. Jak najbardziej bezpłatnie można to robić. No mówię, darmowych treści jest bez liku w internecie. Jeżeli to jest ta druga opcja, czyli jeżeli czuję, że jak sobie nie... jeżeli nie będę miał z góry narzuconego terminu, jeżeli nie będzie osoby, która będzie czuwała nad tym całym procesem, to będzie mi to słabo szło, no to są też bootcampy, na które można się zapisać i właśnie tam można liczyć na taki mentoring, że ktoś będzie sprawował pieczę nad tym twoim procesem zostawania front-end deweloperem. Nie faworyzuję żadnej z dróg, bo to mocno zależy. Jeżeli ktoś samodzielnie ma na tyle zapału, żeby to zrobić, to jak najbardziej jest to możliwe. Fajnie mieć jakiegoś mentora, który od czasu do czasu spojrzy na to, w którym kierunku ty idziesz i na przykład zawróci cię z jakiejś złej drogi, która mogłaby prowadzić do złych nawyków. Ale można to realizować, można poprosić znajomego, który jest front-end deweloperem, można kogoś poprosić o korepetycję. No, dróg jest wiele. Dróg jest wiele. Ja osobiście zaczynałem samemu. Nie był to, ten rynek nie wyglądał wtedy aż tak, jak wygląda teraz, czyli aż tak wysycony właśnie osobami, które aspirują do tego stanowiska, więc być może było trochę łatwiej, ale dało się to zrobić, nie? Samodzielnie. To znaczy gdzieś tam po godzinach niestety spędzaniem czasu nad właśnie materiałami, nad praktyką tego, co się gdzieś tam w teorii nauczyłem, no to trzeba było potem właśnie spróbować zaprogramować, potem jakieś swoje pomysły, weryfikacja taka dorywcza z jakimiś właśnie znajomymi, którzy coś gdzieś mieli do czynienia, więc to mi się udało, ale nie jest to jedyna droga.
Okej, dzięki. A jakie są plusy i minusy front-end dewelopera?
Wydaje mi się, że największym plusem jest to, że jest to cenione stanowisko w IT, cenione nie tylko finansowo, ale też jakby front-end developer jest uznanym specjalistą i dodatkowo jest ta możliwość pracy zdalnej, nieco w obecnych czasach wydaje się bardzo dużą wartością, jeszcze czasy pandemii jakby pokazały, jak kluczowa to może być możliwość, żeby móc pracować zdalnie. Coraz więcej firm oferuje taką możliwość. Nie musisz w ogóle przychodzić do biura, tylko pracujesz skąd chcesz. To, że jesteś front-end deweloperem, to z dużym prawdopodobieństwem pokazuje też, że umiesz sam się ogarnąć z tym sprzętem, który masz w domu i umiesz sam sobie przygotować to stanowisko pracy i właśnie zarządzić swoim czasem i tak dalej, i tak dalej. Więc jeżeli jest dzień, w którym zrobiłeś dużo wcześniej założone zadania niż na przykład w tym 8-godzinnym czasie, no to możesz coś już zrobić z następnego dnia, albo możesz w tym czasie, nie wiem, jakoś jeszcze dodatkowo się rozwijać. Więc wydaje mi się, że jest to taki bardzo elastyczny zawód, ale przy tej elastyczności jesteś nadal bardzo cenionym specjalistą. Nie? Nie jest to coś takiego, że właśnie jesteś gdzieś z komputerem na plaży, nie wiadomo co robisz, właściwie tutaj coś jakiegoś jednego maila napisałeś z głowy. No nie, jest to bardzo konkretny zawód, którym można wykonywać właśnie w coraz większej ilości firm w sposób totalnie zdalny. Co do minusów, to wydaje mi się, że nie wiem właśnie na ile to jest moja rzecz, a na ile, to znaczy no domyślam się, że to jest dosyć popularne, ale właśnie ten work-life balance, nie? Że to jest ciężko czasami rozgraniczyć po prostu, kiedy się jest w pracy, a kiedy się nie jest, bo to, że się oderwałem od komputera, to nie znaczy, że nie jestem w pracy. Cały czas gdzieś ten kod gdzieś tam mi po głowie chodzi i nie wiem, mi się zdarzało, że ja się stresuję, jeżeli nie skończyłem danej części, będę musiał ją skończyć jutro i wtedy u mnie się zaczynało główkowanie na zasadzie, a co jeżeli jutro też nie będę wiedział, nie? No to mam jeszcze jakiś czas po pracy, no to powinienem nad tym pomyśleć, bo co jeżeli jutro na to nie wpadnę, co bardzo często okazywało się głupotą, bo wystarczy czasami na 5 minut się oderwać, po prostu zresetować myśli i to rozwiązanie przychodzi samo. Wystarczy spojrzeć pod innym kątem czasami na monitor i już się widzi coś, czego się nie widziało wcześniej. Ale wydaje mi się, że to jest umiejętność, którą trzeba sobie wypracować i dosyć łatwo się właśnie zatracić w tym, że właściwie programuję cały czas, nie? Czy siedzę przy komputerze, czy leżę na plaży, czy udaję, że czytam książkę, nie? A tak naprawdę gdzieś tam mucę w głowie to, co było w pracy.
Jasne. Wspomniałeś, że jak ty zaczynałeś, to rynek nie był taki przesycony juniorami, bo tu jakby na każdym polu juniorów jest bardzo dużo, natomiast rynek IT jest wiecznie nienasycony, z tym, że jest nienasycony na osoby, które już mają jakieś doświadczenie i to jest ten problem. Ty też obecnie pracujesz jako trener frontend deweloperów. Powiedz proszę, czy ty widzisz taką tendencję, że tych ludzi chętnych jest więcej czy mniej tak z perspektywy czasu?
Wydaje mi się, że więcej. Ta reklama dociera do coraz większej ilości osób. Więcej jest też tych reklam, które często też jakby, no może nie oferują gruszek na wierzbie, ale często jakby bardzo takimi mocnymi sloganami operują. Nie? Czyli przyjdź do IT, dostawaj 15 tysięcy miesięcznie i jakby wydaje mi się, że niektórzy myślą, że to od razu. Nie? Jakby dobra, okej, to zrobię to, to będę dostał 15. No nie tak to działa. Jest więcej ludzi i wydaje mi się, że będzie jeszcze więcej. Też z uwagi na to, że no, jest to nowoczesny zawód, właśnie jest to ceniony specjalista, ale jesteś cenionym specjalistą bez konieczności ukończenia długoletnich studiów na przykład w tym kierunku. Nie? Czyli no właśnie masz zawód, który powiedzmy coś znaczy w takim technicznym środowisku, a nie potrzebujesz do tego magistra inżyniera z Politechniki. Może on być przydatny, ale nikt, znaczy no nie nikt, ale no, wydaje mi się, że większość firm nie będzie od ciebie tego wymagało, jeżeli potrafisz przedstawić i udowodnić swoje kompetencje po prostu w tym, co robisz. To jest na pewno bardzo zachęcające, no plus ta możliwość zdalnej pracy no w tych czasach, jakie mamy, no to jest ogromna wartość.
Mhm. Okej. Okay. Mam jeszcze 10 minut, więc przeczytam jeszcze parę pytań, które dostaliśmy z czatu. React czy Angular?
React. Od razu. Miałem styczność z Angularem gdzieś tam na początku swojej kariery.
Przepraszam, może jeszcze zanim gdzieś tam przejdziemy, dobra, bo ja tak oczywiście rzuciłem takie dwa hasła. Może nie każdy też wiedzieć, czym jest w ogóle React, czym jest Angular. Jasne. Gdybyś tak na minutkę tylko powiedział, co to jest, co to w ogóle jest.
Tak, to się w sumie łączy też trochę z tym pytaniem, które zadałeś wcześniej o to, czy JavaScript jest dziwnym językiem. Nie jest, ale też często ludzie się śmieją z JavaScriptu, że jakby codziennie jest 150 nowych frameworków do JavaScriptów. Frameworków, czyli takich środowisk, które ułatwiają pracę z JavaScriptem, które za pomocą na przykład trochę innych formułek, które się używa w kodzie, one się ostatecznie do tego JavaScriptu kompilują, ale ty jako programista właśnie piszesz w tym frameworku, który ci pewne rzeczy ułatwia, daje ci szereg jakichś narzędzi, których ty nie musisz pisać od nowa, tylko one tam po prostu są i ty jakby te bloki kodu możesz sobie wykorzystywać właśnie za pomocą tego frameworku. Czyli to jest ten framework, który jest narzędziem ułatwiającym pracę właśnie z JavaScriptem. I React i Angular są właśnie takimi frameworkami, czyli są takimi narzędziami, które mają już jakieś gotowe rozwiązania, gotowe ułatwienia. Coś takiego, tak. Taki właśnie gotowy szkielet, że ty się nie musisz przejmować tym, w jaki sposób to się renderuje na przykład, że ty się nie musisz przejmować tym, w jaki sposób aplikacja wie, że jakieś dane się zmieniły. Ty jakby nie musisz tego pisać z palca po kolei, linijka po linijce. Oczywiście musisz to też ogarnąć, ale w trochę inny sposób, łatwiejszy. I to właśnie daje na przykład React i Angular, nie? Gdzie właśnie w dobie aplikacji webowych takich gdzieś z wieloma funkcjonalnościami, no to jest ogromna wartość i właściwie nie wyobrażam sobie pisania dużych aplikacji internetowych w takim czystym JavaScriptie, bo to byłoby po prostu dosyć takie karkołomne, nie? Także w tym pojedynku React kontra Angular to React jak najbardziej. Jak trzeba coś wyjaśnić, to wyjaśnię.
A powiedz, jak uczyłeś się sam frontendu, to ile czasu potrzebowałeś, żeby dostać pierwszą pracę jako frontend developer?
Około 8 miesięcy chyba. To było jakoś... Pamiętam, że to było mniej niż rok, więcej niż... Około 8 miesięcy, tak. Ale myślę, że to... Jakby tak się zmienia, że ciężko by było teraz oczekiwać na przykład, że teraz to zajmie 8 miesięcy, chociaż oczywiście może też zająć 3, nie? Ale no po prostu nie, żeby ktoś się miał sugerować tym 8 miesięcy, w moim przypadku akurat tak było, były to trochę inne warunki i powiedziałbym, że na pewno mi się poszczęściło z raz czy dwa w jednym czy drugim miejscu, ale no 8 miesięcy. Mhm.
Jest jeszcze jedno pytanie, szalenie ciekawe. Czy sztuczna inteligencja wyprze programistów? Czy czujesz oddech czatu GPT na karku?
Właśnie myślę, że to zależy od tego, w jaki sposób rynek podzieli kompetencje programistów. Bo jeżeli faktycznie będzie tak, że im więcej programistów, tym więcej takich podstanowisk, czyli na przykład nie frontend developer, ale developer czysto od widoku, developer czysto od logiki zawiadującej przyciskami tego i tamtego, to nie tak, że ta technologia może zastąpić programistę, bo często jest tak w pracy, że trzeba w bardzo specyficzny sposób jakoś ten kod obrócić, żeby akurat do tych warunków przystawał, ale może być tak, że skróci czas pracy programisty, co może się przełożyć na przykład na no jeżeli to skróci czas programisty, czyli na przykład coś, co mieliśmy zrobić przez 2 tygodnie, programista z takim AI-owym wsparciem będzie w stanie zrobić w 3 dni, no to trzeba mu jakoś wypełnić te pozostałe 7 dni roboczych, nie? Więc myślę, że nie sądzę, żeby to mogło wyprzeć w jakiś sposób. Nie, za mało to jest wrażliwe na jakieś takie specyficzne zmienne. A programowanie, mimo że jest bardzo konkretną działką, to nadal jest tam tyle zmiennych, w sensie takich odnośnie wymagań tego, jak coś ma działać, specyficzności ekosystemu, w jakim to ma działać, że no nie wiem, musiałoby to być AI per firma, nie? AI, które się uczy, jak się w danej firmie wytwarza oprogramowanie, chociaż w sumie właśnie teraz, jak o tym powiedziałem, to może też dojdzie do czegoś takiego. Ciężko powiedzieć. Pytanie dla filozofów. Wydaje mi się, że nie. Ale jeżeli powstaną mikrostanowiska, które będą miały mniejsze kompetencje, to myślę, że czas pracy programisty może się znacząco skrócić, a przez to ktoś może też właśnie podważać kompetencje, że skoro tylko jakby dzień potrzebujesz, żeby dopiąć to, co AI właściwie już napisało. No myślę, że im więcej będę o tym gadał, tym mogę zmienić zdanie jeszcze z 10 razy.
Więc... Jasne. Ja tak odkąd jestem rekruterem, czyli już od 5 lat, to... Też już słyszałem, że AI zastąpi pracę rekruterów, czy nie wiem, testerzy automatyzujący całkowicie zastąpią testerów manualnych, więc takich widm nad nami jest bardzo dużo i teraz no, na pewno będzie trochę więcej. Tak więc, no, tak jak powiedziałeś, myślę, dość ciekawy temat dla filozofów, bo o tym można rozmawiać i rozmawiać. Mam jeszcze jedno pytanie do ciebie na koniec. Zakładając, że już jakby mamy jakąś taką wiedzę frontendową, mamy jakiś taki background techniczny, to w jaki sposób w ogóle przygotować się do rozmowy rekrutacyjnej? Czy są jakieś dobre praktyki? Czy są jakieś takie błędy kardynalne, których należy się wystrzegać? Jak ty to widzisz?
Wydaje mi się, że warto jest na rozmowie rekrutacyjnej próbować odpowiadać na pytania. Nawet jeżeli to jest coś, czego nie wiem na 100% albo zapomniałem, cokolwiek, to nie zaszkodzi próbować wybrnąć. Ja miałem na rozmowach rekrutacyjnych do czynienia z bardzo fajnymi osobami, które mnie przepytywały, więc to też na pewno dużo od tego zależy, ale pamiętam, że właśnie za każdym razem te osoby, bo nie byłem na żadnej rozmowie rekrutacyjnej, gdzie wiedziałbym 100% materiału. Nie byłem też na bardzo wielu takich rozmowach, ale na kilku byłem i podczas szukania pierwszej pracy nie było rozmowy, na której bym odpowiedział na wszystkie pytania 100% z 10 na 10, ale były takie pytania, gdzie faktycznie zapomniałem jakąś część albo coś mi gdzieś dzwoniło, tylko nie wiedziałem gdzie. Zaczynałem mówić o tym, co kojarzy w tym temacie. Dostawałem też zwrotnie pytania pomocnicze, bo ta osoba widziała, że gdzieś tam faktycznie coś na ten temat wiem i trochę też chciała mi w tym pomóc. I tak zupełnie szczerze, jak nie wiedziałem zupełnie nic na ten temat, to mówiłem, że nie wiem i wydaje mi się, że to też jest dobre, bo to może pokazać rekruterowi, że jak nie wiesz, to mówisz, że nie wiesz, a nie udajesz, że wiesz i przez tydzień nad czymś siedzisz, a po tygodniu się okazuje, że nic nie zrobiłeś. No można tak pomyśleć, że ta osoba będzie tak działać, jeżeli cały czas udaje, że coś wie.
Jasne. A czy frontendowiec ma jakieś portfolio? Czy na taką rozmowę przychodzisz ze swoim portfolio?
Dobrze mieć portfolio. Właśnie zwłaszcza teraz, kiedy rynek mocno się wysycił, jest portal GitHub, na który można wrzucić swój kod. Są tam właśnie repozytoria z kodem, ze swoimi projektami. Warto się tym dzielić ze światem, no bo to jest właśnie wizytówka frontend developera, co on teoretycznie oczywiście, no bo tak naprawdę to mama mogła zrobić gdzieś tam za kulisami, ale to jest teoretycznie to, czym frontend developer się chwali, że potrafi. Więc tutaj też warto zwrócić uwagę, żeby na przykład nie powielać jakiegoś projektu, który każdy ma w swoim portfolio, nie? Czyli jak wpiszemy top 10 frontend projects JavaScript, to warto pogrzebać trochę może gdzieś głębiej albo zmodyfikować coś, co już ktoś zrobił.
Dobrze, dzięki. Nasz czas dobiegł już końca. Krzysztofie, bardzo ci dziękuję za udział w dzisiejszym webinarze i za, no, mam nadzieję, taką potężną dawkę wiedzy, jak to wygląda, jak w ogóle wygląda praca frontend developera i z czym się łączy. A Państwu bardzo dziękuję za zaangażowanie i aktywność. Zapraszamy na kolejne webinary Strefy Technologii Uniwersytetu SWPS. A w międzyczasie zachęcamy do czytania, oglądania i słuchania naszych materiałów na blogu Strefy, na YouTubie i w serwisach podcastowych. Dzięki jeszcze raz, Krzyśku. Do zobaczenia.